Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuje Długie Życie.
Dziś w programie rozmawiać będziemy na temat raka jąder. Szacuje się, że rak jądra stanowi około 1% ogółu nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn. Zachorowalność na złośliwe guzy jądra wynosi 3 na 100 tysięcy mężczyzn i jest największa w grupie wiekowej od 15 do 35 lat. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak, a dziś gościem programu jest urolog dr Marek Łuczak. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam uprzejmie państwa.
Panie doktorze, czym właściwie jest rak jądra? To tak na wstępie.
Rak jądra jest schorzeniem o charakterze niekontrolowanego, wymykającego się spod jakichkolwiek kontroli organizmu rozplemu komórek w obrębie jądra, doprowadzających do miejscowych lub w przypadku niepodjęcia leczenia również ogólnych objawów choroby.
A dlaczego właściwie rak jądra nazywany jest rakiem młodych mężczyzn i ta grupa wiekowa właśnie 15-35, co jak zaznaczyłam na wstępie, właśnie w tej grupie wiekowej najczęściej ten nowotwór występuje.
Faktycznie obserwujemy częstość występowania tego nowotworu o charakterze takim istotnym klinicznie w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa wiekowa są to mężczyźni około 30 roku życia i druga grupa wiekowa około 40 roku życia, czyli w zasadzie mamy dwa szczyty zarachowań, trzecia i czwarta dekada życia. Występują guzy o charakterze z raków zarodkowych, tak? Są to guzy stanowiące 95% wszystkich nowotworów jądra. W przypadku nienasieniaków jest to trzecia dekada życia, o której wspomniałem, a w przypadku nasieniaków jest to czwarta dekada życia. Uznaje się, że wśród czynników ryzyka rozwoju tych nowotworów leżą pewnego rodzaju predyspozycje genetyczne, to jest pierwsza taka kwestia, a także zespoły zaburzeń rozwoju gonady, wśród których na pewno możemy zaliczyć wnętrostwo, zespół dysgenezji gonad, jak również w późniejszym wieku niepłodność.
Dlaczego akurat w tych grupach wiekowych, właśnie 30-40 lat, dlaczego akurat tutaj ta zachorowalność jest największa?
Wynika to z wielu czynników. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim są to predyspozycje genetyczne, jak również wpływ czynników środowiskowych i czynniki ryzyka o charakterze przewlekłego takiego uszkodzenia gonady postępującego od wieku młodzieńczego, tak, spowodowanego chociażby wnętrostwem, późno leczonym wnętrostwem, czy różnego rodzaju innymi czynnikami nie do końca na chwilę obecną poznanymi.
No to o tyle inne czy specyficzne w stosunku do innych nowotworów, że w większości mówimy, że choroby nowotworowe narażone są osoby po 50, po 60 roku życia, a tutaj w tym przypadku, tak jak pan mówi, ta wzwyżka zachorowań właśnie 30-40 lat.
Tak, zgadza się. Akurat w przypadku guzów zarodkowych jest to trzecia i czwarta dekada życia. Niemniej jednak nowotwory jąder, aczkolwiek o innym charakterze, mogą występować również u osób w wieku podeszłym. Analizując statystyki, obserwujemy również niewielki wzrost zachorowań na nowotwory jądra u osób po 65-70 roku życia, natomiast są to zupełnie już inne nowotwory. Najczęściej są to nowotwory o charakterze chłoniaku, które czasami pierwotnie mogą właśnie rozwijać się w obrębie jądra. Jest to już zupełnie inna grupa pacjentów, aczkolwiek faktycznie najistotniejszą grupą i najbardziej szeroko rozpowszechnioną grupą, wśród której obserwujemy zachorowalność na raka jądra, są to faktycznie młodzi mężczyźni, trzecia, czwarta dekada życia.
Mówił pan o czynnikach ryzyka uwarunkowanych genetycznie, czyli rozumiem, że możemy wyodrębnić pewną grupę mężczyzn, która jest w sposób szczególny narażona właśnie na tego typu zachorowania.
Zgadza się. Obserwujemy, że zwiększona częstość zachorowań dotyczy tych chorych, u których wśród krewnych pierwszego stopnia, czyli relacja ojciec-syn, brat-brat, faktycznie u tych chorych obserwujemy, że częstość występowania tych nowotworów jest zdecydowanie większona, co dowodzi na to, że są pewnego rodzaju grupy genów odpowiedzialne za proces nowotworzenia w obrębie jąder.
Czyli rozumiem, że te osoby w sposób szczególny powinny się kontrolować, no, tak żeby właśnie uniknąć właśnie scenariusza późnego wykrycia choroby.
W przypadku większości nowotworów bardzo gorąco zachęcamy każdego, u którego w wywiadzie rodzinnym była choroba nowotworowa, żeby uwzględnił to w ramach, że tak powiem, swojego takiego ogólnego dbania o zdrowie. Jeżeli u mężczyzny w wywiadzie rodzinnym faktycznie jest rak jądra, to ten mężczyzna musi zwrócić szczególną uwagę na to, żeby regularnie kontrolować jądra, tak? Czyli najczęściej jest to badanie fizykalne, w sytuacji, kiedy mężczyzna jest albo pod prysznicem, albo w wannie, w ciepłej wodzie i bada prostata, tak? To jest jeden z elementów tak zwanej profilaktyki. I są to grupy mężczyzn, którzy muszą na to zwracać uwagę. Są to mężczyźni, którzy muszą regularnie chodzić na kontrolę do urologów i no, najważniejsza jest przede wszystkim ta świadomość, tak? Świadomość tego, że w wywiadzie rodzinnym pojawiają się choroby nowotworowe.
To jakie są takie typowe objawy, które panom powinny dawać do myślenia albo na które powinni być panowie wyczuleni właśnie w kontekście raka jądra?
Rak jądra może najczęściej manifestować się jako pojawienie się takiej patologicznej, nietypowej masy w obrębie jądra, która skutkuje no, zmianą chociażby powierzchni jądra, struktury powierzchni jądra, zwiększeniem spoistości, nieregularnym takim charakterem, no i zwiększeniem objętości jądra, tak? Natomiast są również sytuacje, w których pierwszym objawem nowotworu jądra może być zmniejszenie jego obecności, zmniejszenie jego objętości tak naprawdę, także wszelkiego rodzaju postępujące w czasie zmiany asymetrii, o charakterze asymetrii wielkości jądra są również jednym z bardzo niepokojących czynników, które należy no, zweryfikować w trakcie konsultacji ze specjalistą. Poza tym ból jądra jest również objawem, który niezwłocznie należy konsultować, dlatego że niektóre postaci raka jąder mogą nie manifestować się klinicznie właśnie na samym początku tą zwiększoną masą czy zwiększoną objętością w zakresie konkretnego jądra, ale mogą się manifestować dolegliwościami bólowymi. Niekiedy jest również tak, że pozornie błahe takie infekcje o charakterze zapalenia na jądra, takie przewlekające się, one również tak naprawdę u ich podstawy może również leżeć rozwijające nowotwór, dlatego nie każde leczone zapalenie na jądrze i jądra może pozostać bez nadzoru lekarza urologa. To też powinno być zweryfikowane.
Ale zdarzają się takie sytuacje, że guz czy jakieś takie deformacje, o których pan mówił, są tak, po prostu niewyczuwalne albo trudno wyczuwalne w tym pierwszym stadium, dopiero później, kiedy choroba jest bardziej zaawansowana, to dopiero wtedy daje objawy?
Jest taka możliwość, owszem, jest taka możliwość. Zdarzają się sporadyczne sytuacje, kiedy małe guzy mogą w ten sposób się rozwijać i może też być taka sytuacja, że one są dość rozpoznawane stosunkowo późno. Niemniej jednak jest to stosunkowo niewielki odsetek pacjentów, stąd też tak ważna jest ta profilaktyka, tak? Czyli najważniejsze, to co najłatwiejsze możemy zrobić, samo badanie jądra i konsultacja z urologiem, szczególnie u tych mężczyzn, którzy są w tej grupie ryzyka, prawda? U których w wywiadzie rodzinnym jest nowotwór jądra, jest przeszłość o charakterze no, chociażby operacji z powodu wnętrostwa, czy są to też mężczyźni, u których stwierdza się częściową lub całkowitą niepłodność, prawda? To są ci mężczyźni, którzy muszą szczególnie na to zwrócić uwagę.
Choć tak generalnie patrząc na statystyki, które przytoczyłam na wstępie, te szacunki mówiące o tym, że rak jądra stanowi około 1% ogółu nowotworów złośliwych u mężczyzn, więc ten odsetek zachorowań właśnie na ten typ nowotworu no jest stosunkowo niewielki.
Zgadza się, niemniej jednak na przestrzeni ostatnich dekad obserwujemy stopniowy wzrost zachorowalności na raka jądra. Stąd też jest to problem, o którym na pewno należy głośno mówić i szeroko propagować tą profilaktykę w kierunku raka jądra. Wczesnej wykrywalności raka jądra u mężczyzn. Ma to również o tyle znaczenie, że pociąga to za sobą pewnego rodzaju konsekwencje, czyli przede wszystkim no, mężczyźni ci wymagają leczenia operacyjnego, a później niejednokrotnie leczenia uzupełniającego, które w sposób istotny może, aczkolwiek nie zawsze musi, wpływać na potencjał płodności u mężczyzny.
I właśnie o tej profilaktyce mówić będziemy także w kolejnym programie. Doktor Marek Łuczak, urolog, był naszym gościem. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.